Witam Państwa, ojciec Witold i zapraszam na naszą copiątkową audycję Szukając Słowa Bożego. Przygotowanie do rozumienia, do rozważania tekstów biblijnych na najbliższą niedzielę. I witam dzisiaj w naszym studiu księdza doktora habilitowanego Romana Bogacza, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, biblistę, wykładowcę Pisma Świętego, prodziekana Wydziału Teologicznego i również przewodnika, dodajmy, po Ziemi Świętej, a więc eksperta w tym temacie, który chcemy teraz podjąć. Witamy jeszcze Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
I prosimy o wprowadzenie nas w głębi Słowa Bożego.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś zechciał na nas stąpić, byś napełnił nas swoją łaską i swoją mocą. I tak jak przed wiekami czuwałeś nad tym, aby Słowo Boże mogło zostać zapisane i przetrwało do naszych czasów, tak teraz czuwaj nad nami, abyśmy umieli to Słowo Boże zgłębiać i karmić się nim, by w tym Słowie było nasze spotkanie z Tobą, z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen. Rozważamy, drodzy Państwo, teksty z najbliższej niedzieli, 33. niedziela zwykła. Pierwsze czytanie z księgi proroka Daniela, rozdział 12, wersety od 1 do 3. W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze.
Księga proroka Daniela należy do literatury apokaliptycznej. Jest to taki gatunek literacki, w którym dominuje wizja, jakieś straszne wizje, przerażające dość często, obraz. Często ten obraz dla nas może być już mało zrozumiały. On był czytelny dla ludzi starożytnych. Stąd potrzeba pewnego wprowadzenia. Odczytany fragment nawiązuje do wydarzeń historycznych, które miały miejsce w Ziemi Świętej za czasów króla Antiocha Epifanesa IV, kiedy króla Antioch Epifanes IV należał już do kolejnego pokolenia po Aleksandrze Wielkim. Ziemia Święta była częścią Wielkiej Hellady. Antioch chciał za wszelką cenę doprowadzić do ujednolicenia religii, czyli wprowadzić greckie zwyczaje. Stąd zbezcześcił świątynię, postawił posągi bożków, a w dodatku zaczął się ogromny ucisk, czyli prześladowanie tych Żydów, którzy chcieli być wierni Staremu Testamentowi. Ta walka ziemska, prorok pokazuje, ma odzwierciedlenie walki duchowej, walki niebieskiej, gdzie zło próbuje niszczyć dobro. I właśnie w obronie dobra występuje Archanioł Michał. To jego prorok ukazuje jako opiekuna narodu wybranego. Właśnie wtedy, w tym wielkim ucisku, ludzie mogą odwołać się, prosić, aby Michał Archanioł przyszedł na pomoc. Apokaliptyka jest o tyle ciekawa, że można ją dopasować do wszystkich niemal czasów. Ilekroć doznajemy takich gwałtownych prześladowań my czy inni chrześcijanie, to można zobaczyć, że ten obraz apokaliptyczny wciąż się realizuje. Dlaczego taką walkę i dlaczego takie obrazy apokaliptyki są nam dawane właśnie u końca roku liturgicznego? 33. niedziela jest już przedostatnią. Za tydzień będzie uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. A potem następna niedziela to już nowy rok liturgiczny, Adwent. Dlatego też u końca roku liturgicznego przychodzi nam na myśl, Kościół podsuwa nam apokaliptyczne teksty, aby uświadomić sobie, że kiedyś przyjdzie koniec świata. Że my wciąż jakoś jesteśmy wpisani w tę walkę, że i wobec dobra naszego może nastąpić przeciwstawienie zła. Zresztą tak to jest. Doświadczamy, czasem nawet doświadczamy takiej niemożności. Trudno jest przeciwstawić się złu, które jakby chce panować, wciska się w każdą sferę życia. I co wobec tego mamy zrobić? Jednak fragment odczytany daje nam dużą nadzieję. Mówi też o powstaniu z martwych. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się w tych czasach ostatecznych. A jaką nadzieję daje? No właśnie, w tym czasie naród twój dostąpi zbawienia. Czyli przyjdzie koniec świata, czas zbawienia. Dla chrześcijan życie nie zamyka się tylko w sferze doczesnej. Dla nas, dla chrześcijan, życie jest otwarte na życie wieczne, a nasza śmierć jest tylko przejściem do wieczności. Widzimy też jeszcze jakby drugi wymiar. Koniec świata, sąd ostateczny. Wtedy mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, mówi prorok. A ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Posługuje się więc metaforą światła. Światło, które rozświetla, a w świetle o wiele łatwiej zobaczyć wszelkie przeszkody i można je pokonać. Nie należy się więc lękać, że nadejdzie koniec świata. Trzeba po prostu mieć to na uwadze, podnieść głowę, patrzeć w przyszłość i mieć świadomość, ku wieczności zmierza nasze życie. Ku wieczności chcemy zdążać po to, aby dostąpić zbawienia. Thank you.
czytanie drugie, czytanie z listu do Hebrajczyków, od rozdziału 10, werset 11 do wersetu 14 i werset 18. Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
List do Hebrajczyków to jedna z najpiękniejszych ksiąg Nowego Testamentu. Dlaczego najpiękniejszych? Ponieważ ma najgłębszą teologię. Pokazuje nam misję Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, tego, który był Synem i stał się człowiekiem. Przyjął ludzkie ciało i ludzką krew. W liście do Hebrajczyków nawet jest powiedziane, że stał się uczestnikiem krwi i ciała, jakby autor celowo na pierwszym miejscu stawia krew, bo krew jest ofiarą. Przelanie krwi jest ofiarą. I właśnie tenże Boży Syn, który stał się człowiekiem, został kapłanem. Ale jakim kapłanem? Właśnie cały rozdział 10, należący do centralnej części tegoż listu, mówi o trzech zamianach. Poprzez misję Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, nastąpiła zamiana prawa, prawa Starego Testamentu, na nowe prawo, gdzie dominuje miłość. W Starym Testamencie dominowało przykazanie, rytuał, a w Nowym dominuje miłość. Nastąpiła zamiana ofiary. W Starym Testamencie tych ofiar było wiele, ale były nieskuteczne. To były ofiary ze zwierząt. Nie mogły one zgładzić grzechów. One jakby wprowadzały, podprowadzały do czasów Jezusa Chrystusa. Tu Jezus Chrystus złożył ofiarę z samego siebie raz na zawsze, tak wyraźnie mówi autor listu do Hebrajczyków. Na czym polega ta ofiara, wyjątkowa ofiara Jezusa Chrystusa? Z jednej strony to jest ofiara życia. Jezus oddał życie. Nikt, mówił, sam mi go nie zabiera, ale ja mam moc je oddać i mam moc je odzyskać. Ta ofiara przede wszystkim polegała na posłuszeństwie Jezusa Chrystusa. Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie jako ja chcę, ale jako Ty. Modlitwa Chrystusowa w Ogrodzicu. A potem tym usilniej się modlił i złożył ofiarę na krzyżu z samego siebie. Warto jednak pokazać jeszcze dwa wcześniejsze punkty z życia Jezusa. Pierwszy taki ważny punkt u samego początku publicznej działalności. Wszyscy przychodzili do Jana Chrzciciela przyjąć chrzest. Chrzest pokuty nad Jordanem w okolicy Jerycha. Przybył tam Jezus, ale Jan nie chciał go ochrzcić. Co wobec tego Jezus uczynił? Powiedział: uczyń, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko. Ci, którzy wchodzili do wód Jordanu, mówili o swoich grzechach. Jan Chrzciciel polewał ich wodą. To był taki gest, symbol obmycia. Jezus nie mówił o grzechach, nie miał grzechów. Wszedł do wody, to po co tam wchodził przyjmować chrzest pokuty? To jest początek Jego ofiary. On wstąpił do wód Jordanu, aby wziąć ludzkie grzechy na siebie. Drugi bardzo istotny moment, który mogą przeżyć pielgrzymi w Ziemi Świętej, idąc drogą krzyżową. Warto zwrócić uwagę na trzecią stację drogi krzyżowej. Pierwszy upadek Jezusa. Miał on miejsce w dolinie Tyropeonu, w dolinie ścieków. Tam, gdzie wszystkie ścieki miasta spływały, to tam Jezus upadł. Wpadł do ścieku. Kolejny obraz, który pokazuje przyjęcie ludzkich brudów, grzechów. Ale jak upadł? Obydwie ręce przywiązane do belki krzyża, Jezus upadł całym ciężarem ciała i tej poziomej belki krzyża przywiązanej do rąk na kolana, a potem całym ciężarem runął twarzą do ścieku. Belka, która była na jego ramionach, przesunęła się i uderzyła go w tył głowy, dobijając twarz. Ta belka była przywiązana do drugiego więźnia, który szedł z przodu, nie widząc, co się dzieje, szarpnął twarzą Jezusa po ziemi, po ścieku, po kamieniach. Twarz zbrukana, szata zbrukana, Jezus w ścieku. Obraz grzechu ludzkiego, który Jezus bierze na siebie w czasie męki, by ten brud grzechu obmyć na krzyżu. Zamiana ofiary, ale ta zamiana ofiary ma tu jeszcze trzeci wymiar, eucharystyczny. Oto w Eucharystii również dokonuje się Chrystusowa męka, a w małej hostii, w chlebie, nasze życie, nasza praca, nasz trud, bo wszyscy ludzie trudzą się, aby powstała ta mała hostia. A jeszcze można duchowo dołączyć swoją ofiarę, swoje cierpienie, co szczególnie chorzy mogą uczynić. I tu warto dodać modlitwę pierwszą eucharystyczną. Prosimy Cię, Boże, aby Twój Anioł Święty zaniósł tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego. Oto dopełnienie ofiary, w której jest miejsce także i dla nas, dla naszego cierpienia, dla naszej pracy, dla naszej ofiary. Nie ma już zwierząt. Nie ma już przelewanej krwi zwierzęcej. Tu Jezus jest ofiarą, żywe, prawdziwe. Najpierw ten Jezus żyjący przed 2000 lat, a teraz Jezus eucharystyczny w hostii utajony, który jest ofiarą naszą i Bożą. I wreszcie trzecia zamiana to zamiana kapłaństwa. O tym też mówi fragment przed chwilą odczytany. Było kapłaństwo lewickie, starotestamentalne. Kapłaństwo, które przyjmowało się przez więzy krwi. Wszyscy potomkowie od Aarona, potem potomkowie Lewiego mogli być kapłanami. Nieskuteczne kapłaństwo, bo tam kapłani składali w ofierze zwierzęta. A oto Jezus, nowy arcykapłan nowego przymierza, który nie tylko, że jest człowiekiem, ale jest prawdziwym Bogiem. I poprzez swoją ofiarę, poprzez śmierć wszedł do nieba i zmartwychwstał. Najpierw zmartwychwstał, potem wszedł do nieba. Zaniósł ofiarę do nieba. Przez śmierć pokonał śmierć. Zasiadł po prawicy Ojca. I teraz oczekujesz, nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem Jego stóp. Co to jest podnóżek? Każdy władca, siedząc na tronie, miał pod nogami taką skrzynkę niewielką. To był podnóżek. Może ktoś miał okazję być w Muzeum Kairyjskim w Egipcie. Tam są trony Tutenchamona z podnóżkami, a na podnóżkach przedstawieni wrogowie Egiptu. Faraon siedząc na fotelu deptał, siedząc na tronie, deptał swoich wrogów. Warto jeszcze inny obraz przedstawić. Kiedy była wojna, walczyło dwóch władców przeciwko sobie. Oczywiście przy pomocy żołnierzy. Ale gdy jeden władca został pokonany i przeżył, kiedy dostawał się do niewoli, następowało ogromne poniżenie. Kazano temu władcy przegranemu, aby uklęknął na kolana, położył ręce na ziemi, a zwycięzca stawał na jego plecach i wchodził do rydwanu. W ten sposób stawał się wróg zwyciężony podnóżkiem, którego zwycięzca deptał. Oczywiście pod tym obrazem z listu do Hebrajczyków kryje się największy przeciwnik, antychryst, szatan i diabeł, pokonany przez Chrystusową ofiarę, pokonany przez Chrystusową śmierć. Oto skuteczność ofiary Jezusowej to jest zgładzenie grzechów, ale to także ostateczne pokonanie szatana. Nastąpi to na końcu czasów. Dziś jeszcze przychodzi nam się zmagać ze złem, z szatanem, z naszą słabością. I ilekroć zawierzamy nasze życie Jezusowi Chrystusowi, temu, który już zwyciężył, to On pomaga nam zwyciężać. Ważne jest każde nasze zwycięstwo. To nie my naszą mocą, ale On może w nas zwyciężać. Stąd zwracamy się do Jezusa o tę pomoc, zwłaszcza w modlitwie zawierzenia. I w perspektywie wieczności ta pomoc Jezusa bardzo jest nam potrzebna.
z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 13, wersety od 24 do 32. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
XIII rozdział Ewangelii świętego Jana splata dwa tematy. Jeden temat, który podejmuje, to jest zburzenie świątyni jerozolimskiej. Drugi temat to zapowiedź końca świata. Te dwa tematy są tak mocno splecione, że nie zawsze wiadomo, o czym jest mowa. Wybrany fragment bardziej dotyczy czasów końca świata. Ale wróćmy do tego pierwszego wątku, zburzenia świątyni. Świątynia jerozolimska, chluba narodu wybranego. Szczególnie podziwiano ją, kiedy wędrowcy szli od strony Jerycha rzymską drogą, wstępowali na Górę Oliwną i cała perspektywa świętego miasta Jeruzalem stawała przed nimi, a na pierwszym planie świątynia, lśniąca złotem, ozdobiona pięknymi krużgankami, czyli zadaszeniami z kolumnadą krużganki Salomona, a od strony południowej trzypiętrowe krużganki królewskie. Ta świątynia była bardzo potężna. 460 metrów na 280 około. Największy średniowieczny rynek w Europie to rynek krakowski, który ma 200 metrów na 200. A świątynia jest dokładnie trzykrotnie większa. To ogromny dziedziniec, a na środku tego dziedzińca stał przybytek pański, który przewyższał wysokością wieżowiec 30-piętrowy. I piękne złote wieńce u góry, lśniące w słońcu. To musiało budzić podziw. Miejsce, gdzie mieszkał Bóg. Bóg Jahwe, prawdziwy Bóg. Ten Bóg, który w Starym Testamencie przemawiał i prowadził naród wybrany, aby przygotować przyjście swojego Syna, aby przygotować dzieło zbawienia. Jezus zapowiada zburzenie tej świątyni. Dlaczego? to wielka Boża tajemnica. A może dlatego, że naród wybrany był niewierny przymierzu? A może dlatego, że ci, którzy byli najbliżej Boga, zagubili się w swojej wierności? I na kanwie tejże pięknej świątyni, gdy Jezus wprost mówi, nie zostanie z tego kamień na kamieniu, od razu mówi o końcu świata, o przerażających dniach, o wielkim ucisku, wojnie pewnie, cierpieniu, zaćmieniu słońca, ciemności. Aż trudno sobie to wyobrazić, dlatego że my pokonaliśmy ciemność, bo w dzień słońce, choć czasem przez chmury, ale świeci, wieczorem mamy rozświetlone domy i ulice, a gdyby tak zabrakło prądu i trzeba było w ciemności żyć przez jakiś czas, o wiele trudniej żyje się w ciemności. Zresztą doświadczają to mieszkańcy Skandynawii czy kół podbiegunowych, ci, którzy mają noc polarną i nie mają słońca przez długi czas. Potrzebują wyjechać wtedy dla zdrowia psychicznego. Brak światła to fizyczny, bardzo wielki dyskomfort. A co dopiero brak światła duchowego? Co wtedy czynić? Co w takich sytuacjach, kiedy jest cierpienie, kiedy jest ból, kiedy jest przerażenie, kiedy jest strach? Co wtedy czynić? Gdzie znaleźć otuchę? Właśnie wtedy, w takiej sytuacji, Bóg pośle aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. I właśnie bardzo ważny w tym tekście jest obraz figowca. Figowca, który stracił liście, bo jest czas zimy, który nie wydaje owoców w tym czasie, ale przychodzi wiosna. Gałęzie nabrzmiewają sokami, wypuszcza liście, owocuje. Nowe życie przychodzi. Tak więc ten koniec świata ma prowadzić do nowego życia. Taki obraz wyraźnie Pan Jezus ukazuje. A zatem nie jest to przerażenie, tylko wyraźne pouczenie. Nie lękajcie się nawet wielkich cierpień, trudności, przez które trzeba przejść, bo to wszystko jest podprowadzeniem do nowego życia. A może to jest też i oczyszczeniem? A kiedy to nastąpi? Pytanie o koniec świata, o termin, o datę zawsze wszystkich frapowało i dzisiaj wielu ludzi by chciało to wiedzieć. Pan Jezus wyraźnie na to pytanie odpowiada i mówi, że o tym dniu, o tym wydarzeniu nie wie nikt, tylko Ojciec. Nawet mówi o sobie jako o człowieku, Syn też tego nie wie. Ale z drugiej strony daje nam tu pewną odpowiedź. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Dlatego zrobiliśmy takie wprowadzenie o świątyni, ponieważ te słowa należy odnieść w sensie dosłownym do zburzenia świątyni. Nie przeminęło tamto pokolenie słuchaczy Jezusa, aż się stało. Pan Jezus te słowa powiedział około 30 roku pierwszego wieku, a zburzenie świątyni nastąpiło około 40 lat później, w roku 70. Nie przeminęło pokolenie. Jeszcze żyli słuchacze Jezusa. Zapewne wspominali o tym, że Jezus mówił o zburzeniu świątyni. Oczywiście w jakiś sposób można też powiedzieć w ten sposób: pokolenie ludzi nie przeminie, przyjdzie koniec świata. Więc te słowa mogą mieć również odniesienie do ludzkiego pokolenia. Myślę, że nie należy tego rozumieć, że to stanie się w wieku XXI za 5-10 lat. Nie, absolutnie nie tak trzeba interpretować. Każdy z nas ma być gotowy na spotkanie z Bogiem, ponieważ nie znamy godziny, nie wiemy, kiedy to będzie, dlatego przygotowujemy się. Jak się mamy przygotować? Czystość serca, sakrament pokuty, składanie ofiary eucharystycznej. To wszystko jest przygotowaniem. Oczywiście trzeba czytać też i inne teksty Pisma Świętego, które nam wprost pokażą miłość bliźniego, troska o chorych, pochylenie się nad nimi, pomoc im, podanie kubka wody. Człowiek chory to alter Christus, drugi Chrystus cierpiący. W człowieku chorym cierpi sam Jezus. Dlatego każdy, kto pochyla się nad chorym, kto usługuje mu, to usługuje Jezusowi Chrystusowi i przez to najpiękniej przygotowuje się na spotkanie. To jest zbieranie owoców, takich najlepszych, najpiękniejszych, jakie można nazbierać w czasie życia. Najważniejsze, powiedział Pan Jezus, są dwa przykazania: miłować Boga i miłować bliźniego. Dlaczego miłość? Dlatego, że Boga nie można pojąć rozumem, ale można Go pokochać i zrozumieć sercem. Poznanie przez miłość to jest właściwa droga, która otwarta jest dla wszystkich, a zatem nie potrzeba nawet wielkich studiów teologicznych, by poznać Boga. Siostra Faustyna zaledwie miała 3 semestry nauki, a poznała Boga na wskroś przez miłość. Wobec tego dzisiejsza niedziela, ta najbliższa, przygotowuje nas na spotkanie z Bogiem, a można dokonać tego już przez miłość.
Szanowni Państwo, i zapraszam do telefonów, do naszego studia. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Roman Bogacz, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, biblista, wykładowca Pisma Świętego, prodziekan Wydziału Teologicznego i też znawca Ziemi Świętej, przewodnik po Ziemi Świętej. I dwie prośby oczywiście, drodzy Państwo, jak zawsze. Po pierwsze, żeby to były krótkie pytania, żeby też dać możliwość zabrania głosu innym. To jest też wyraz konkretnej miłości bliźniego. I druga prośba, żeby to były właśnie bardziej pytania. Pytania, bo mamy tutaj specjalistę od Słowa Bożego. Ktoś, kto studiuje, zgłębia i korzystajmy z tej okazji, żeby bardziej pytać niż swoje snuć rozważania. Nasze numery telefonów do studia, drodzy Państwo, przypomnę. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 610 oraz 536 6200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. I 48 56 655 23 66. Zapraszam, oczekuję na Państwa telefony. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, witam serdecznie.
Dzień dobry, ja mam takie pytanie prywatne. No, odwiedzam żonę w szpitalu, staram się 2-3 razy dziennie. Czy to jest tylko obowiązek, czy to jednak jest miłość bliźniego?
Dziękuję bardzo, panie Tomaszu.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Jak najbardziej jest to miłość bliźniego. Jest to nie tylko miłość małżeńska, ale ta miłość małżeńska wypróbowana przez cierpienie i wymagająca trudu i ofiary. Także jak najbardziej jest to wielka miłość bliźniego, dlatego gratuluję w tym trwaniu i proszę dalej służyć jak najpiękniej i mieć tę świadomość, że to nie tylko żona, ale to także w tej żonie jest obecny żywy, prawdziwy Chrystus, któremu ja służę.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże
Panu. Witamy w Radiu Maryja.
Można mówić?
Tak, już Pan jest na antenie, prosimy.
Janusz z południa Polski. Ja tak króciutko chciałem spytać. No, usłyszymy, że o owym dniu nie wie nikt, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Mam problem z tym właśnie wersetem, bo zaraz mi się nasuwa na myśl pytanie, a Duch Święty to co? Wie o owym dniu, czy też Duch Święty o owym dniu nie wie? Przechodzę na odbiór, dziękuję.
Dziękujemy, panie Januszu.
Bardzo dziękuję za to pytanie, panie Januszu i drodzy radiosłuchacze. Pan Jezus, kiedy był człowiekiem, mówił, że Syn o tym nie wie. Jako człowiek, ponieważ ograniczenie jest w tym. Natomiast Bóg jest jednością, chociaż są trzy osoby, ale jest jednością. I zapewne teraz, kiedy Jezus jest tam w niebie jako prawdziwy Bóg i prawdziwy Król, nie ma już ograniczoności ludzkiego ciała, doskonale jako Bóg wszystko wie i zna. Także Duch Święty oczywiście, że wie kiedy. Natomiast to, że my nie wiemy, że Duch Święty nam nie przekazuje, dobrze, że nie przekazuje, bo pewnie bylibyśmy bardzo zalęknieni, że to nastąpi krótko. A poza tym już Tesaloniczanie mieli ten problem, bo spodziewali się w czasach świętego Pawła, po co pracować, skoro ma być już koniec świata, a zatem najlepiej nie pracować. Dlatego święty Paweł napisał im w liście, kto nie chce pracować, niech też nie je. Przez pracę człowiek się uświęca i nieważne, czy jutro będzie koniec świata, czy jeszcze dziś, czy może zupełnie za wiele, wiele jeszcze lat. My mamy po prostu robić swoje i nie martwić się, kiedy to będzie.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy mogę już zadać pytanie?
Tak, już pan jest na antenie, prosimy bardzo.
Mam takie pytanie dotyczące modlitwy. Mianowicie, przesławny potomek Dawida to jest Jezus Chrystus, prawda?
Tak.
Nie mylę się.
Tak.
I jeżeli tak, to Jezus Chrystus jest Bogiem. I tak. Teraz, jeżeli Jezus Chrystus jest Bogiem, bo jest, to dlaczego w Litanii, którą słyszałem na antenie radia, modlimy się w ten sposób? Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Jak możemy się zwracać do Boga, żeby się modlił za nami? Przecież to jest nonsens.
Czy to jest litania do Jezusa Chrystusa, czy też do świętego Józefa?
No, ja nie pamiętam, jak się ta litania nazywała.
O jakiej porze dnia była ta litania?
Proszę?
O jakiej porze dnia?
Chyba po południu, czy w południe. W każdym razie wyraźnie były wymienione...
W południe była litania... Mogę pana imię poznać?
Ale to nie dotyczy dzisiejszego dnia. To było kilka dni temu.
Tak, ale codziennie w południe jest litania do świętego Józefa.
To wezwanie jest właśnie kierowane do świętego Józefa. Jest on potomkiem Dawida, przesławnym. Dlatego w litanii do świętego Józefa i my myślimy wtedy o świętym Józefie, nie o Jezusie Chrystusie. A więc...
Czyli że poprzednio nie zostałem skorygowany. Znaczy, przesławny potomek Dawida nie należy rozumieć Jezus Chrystus, tylko święty Józef.
Tak, tak, dokładnie tak.
Rozumiem. I jeszcze mam jedno pytanie, jeśli można. Mianowicie, Jezus Chrystus zmartwychwstał i jego mocą także zmartwychwstaniemy. Będziemy mieli ciała takie, które są niepodobne do naszych obecnych. Będą to ciała uwielbione, które będą zupełnie inaczej, prawda, wyglądały. I zakładamy oczywiście, że będą to ciała, jeżeli ktoś na przykład był inwalidą, czy był chory, czy miał jakieś tam, prawda, rany, to oczywiście tego nie będzie, bo to będzie innego typu ciało. Tymczasem Jezus po zmartwychwstaniu miał rany i pokazywał te rany, prawda, żeby udowodnić. Więc to jest dziwne, bo po zmartwychwstaniu Jezus powinien już się pozbyć tych ran zgodnie z teologią, która głosi, że my będziemy inni, prawda, będziemy mieli inne ciała.
Bardzo dziękuję za to pytanie.
To ja dziękuję, się wyłączę i poproszę już na antenie.
Od razu jeszcze, najpierw wrócę do tamtego pierwszego pytania. W międzyczasie otworzyłem sobie litanię do świętego Józefa. Jest to trzecie wezwanie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida. Trzecie wezwanie w litanii kierowane właśnie do świętego Józefa. Natomiast kwestia zmartwychwstania ciała. Dlaczego Pan Jezus pokazał rany? Te rany były uwielbione. To był znak rozpoznawczy. To, co cierpienie wytworzyło, ale Jezus uwielbiony już nie cierpi. Natomiast chciał dać się poznać. Inaczej uczniowie by go nie poznali, gdyby nie było tego znaku ran. Stąd z miłości do swoich uczniów chciał im pokazać. To ciało uwielbione było przedziwne, aż trudne jest do zrozumienia. Jak to możliwe? Jezus wszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych. Czyli ciało uwielbione potrafi przeniknąć przez ścianę, przez mur, przez materię i nagle stanął pośrodku uczniów. Pokazał im ręce i bok po to, żeby go poznali. A zatem to jest efekt miłości. Oczywiście, że Pan Jezus mógł się ukazać jako całkowicie uwielbiony bez znaków ran. Ale czy by go wtedy uczniowie rozpoznali? Byłoby pytanie, a czy to ten sam Pan Jezus, któregośmy widzieli tak okrutnie skatowanego na krzyżu, zdejmując go z krzyża, składając w grobie? Czy to ten sam Pan? Więc to była wielka miłość Jezusowa, że tak się pokazał. Bóg może objawiać się tak, jak chce. Tam w niebie my będziemy mieli też ciało uwielbione, tak głosi nasza wiara. Ale ono nie będzie jakieś bardzo różne od tego, które mamy, to znaczy tak przynajmniej wierzymy, że będziemy mogli rozpoznać tych, których teraz kochamy, że będziemy mogli się jakoś nimi cieszyć. Jeżeli rozpoznać, to muszą mieć jakieś takie rysy, które dadzą nam się poznać, takie cechy, które są charakterystyczne dla danego człowieka. Nawet jeżeli by ktoś po zmartwychwstaniu nie miał nogi, ale jeżeli będzie mógł się inaczej poruszać, czy to będzie mu przeszkadzało? Po prostu pytanie oczywiście, jak to będzie? Ja nie wiem, czy będzie ktoś, kto stracił nogę, pewnie ona będzie w całości, tak myślę. Choć zostawiamy to kwestii Boga. Ważne, że tam będziemy szczęśliwi, a przez miłość będziemy nie tylko mogli Boga poznawać jeszcze lepiej i głębiej, ale tych wszystkich będziemy spotykać, których tu kochamy.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani. Już
Renata,
na antenie jesteśmy.
Renata ze Śląska już.
Witam Pani Renato, bardzo proszę.
Już. Proszę księdza, ja się nie chcę wymądrzać, ale z taką krótką refleksją po tych komentarzach księdza. Spotkanie z Bogiem żywym w Jezusie Chrystusie dla tych, co chcą być zbawieni, jest już końcem świata. Bo co to jest świat? Od spotkania z Jezusem Chrystusem zaczyna się nowe życie. I już człowiek idzie drogą sprawiedliwości i miłości. Można odczuć łaskę Bożą i żyć życiem światowym. A proszę księdza, przyjście Jezusa w chwale Ducha Świętego odbywa się, ja tak myślę, w każdej mszy, jeżeli z wiarą przyjmujemy Jezusa w hostii. Bo chwała Boża to jest świętość Boża. Tyle chciałam powiedzieć. Dzięki.
Dzięki Pani Renato.
Bardzo dziękuję Pani Renato. Ja traktuję to jako pytanie, jak to będzie oczywiście, jak to jest. Na pewno spotykamy się w Eucharystii z Jezusem żywym. Na pewno bardzo szczęśliwi są święci, którzy mają stały kontakt z Bogiem, ale jest jeszcze tęsknota, wielka tęsknota za byciem z Bogiem w pełni. Proszę poczytać pod tym kątem dzienniczek siostry Faustyny, która bardzo tęskni do Jezusa. Proszę zwrócić uwagę na wielu, wielu świętych, którzy wprost wielokrotnie mówili, nawet święty Paweł, dla mnie dobrze jest zostać z wami, bo to dla was konieczne, ale ja chciałbym już umrzeć. Pragnąłbym umrzeć, by być z Jezusem, ale jestem gotów być z wami dla was. Więc jest tęsknota, jest miłość, która świętych pociąga ku pełnemu zjednoczeniu z Bogiem. I owszem, tu na ziemi już spotykamy się z Chrystusem w Eucharystii, na modlitwie, w czytaniu Słowa Bożego, natomiast pełne zjednoczenie nastąpi tam w wieczności.
Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Halo, Radio Maryja?
Radio Maryja, tak, witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Cię wita.
Teraz i zawsze.
Skłania się Zdenek z Kanady. Mam takie pytanie. Otóż w czasie modlitwy wierzę w Boga Ojca. Jest tak, dochodzimy do pewnego momentu, gdzie mówimy, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Ale zanim to się stało, to Pan Jezus obiecał jednemu z tych złoczyńców, zapewnią Cię jeszcze dziś, będziesz ze mną w niebie. W tym momencie taki jestem troszeczkę, nie rozumiem, jak to można połączyć jedno z drugim, że w tej chwili mu obiecał, że będzie w niebie, a tu się okazuje, że wstąpił do piekieł. Proszę mi to pomóc zrozumieć. Dziękuję.
Dziękujemy Panie Zenku.
Bardzo dziękujemy za to pytanie. Jest ono trudne, ponieważ modlitwa Wierzę w Boga jest ułożona w języku staropolskim. Słowo, które tu jest użyte, piekieł, nie oznacza piekła w znaczeniu wiecznego potępienia. Chodzi tu o otchłań, starotestamentalną otchłań, w której to otchłani czekali wszyscy na Chrystusa, na Jego sąd, na Jego rozstrzygnięcie. I z tej otchłani Pan Jezus zmartwychwstały wyprowadził Adama i Ewę, wyprowadził wszystkich sprawiedliwych do życia wiecznego. A więc to wstąpił do piekieł. Mamy ciekawe, liczba mnoga. To by wskazywało, że te otchłanie podziemne, bo tak rozumiano w Starym Testamencie, że otchłań jest pod ziemią, niebo nad ziemią. A zatem te otchłanie mają różne płaszczyzny. I ci wszyscy, którzy sprawiedliwie żyli na tym świecie, nie było jeszcze zbawienia, nie było Jezusa, czekali na ten moment i kiedy Jezus dokonał dzieła zbawczego, kiedy przeżył cierpienie, kiedy umarł, zmartwychwstał, wyprowadził wszystkich sprawiedliwych do życia wiecznego. Pięknie tu pokazują ikony prawosławne zmartwychwstanie Jezusa. Nie sam Jezus wstaje z grobu, ale wyciąga z tego grobu Adama i Ewę, a za nim cały orszak sprawiedliwych Starego Testamentu.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam Panią.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Ja chciałam rozmawiać w sprawie tej pięknej audycji.
Jest Pani teraz na antenie? Pani imię możemy poznać?
Ja mówię z południa, z Polski, Alicja.
Witamy. Pani Alicja, już słuchamy uważnie.
Ja mam takie pytanie, ponieważ ja śledzę bardzo przez ostatnie dziesięciolecie, bo wcześniej tego nie robiłam. Śledzę bardzo i Uniwersytet Biblijny, i Stary Testament, Nowy Testament, różne źródła pomocnicze, łącznie z katechizmem, z litaniami. I mam utkwione właśnie takie powiedzenie mądrych ludzi w Uniwersytecie Biblijnym. To było dawno, jakiś rok temu, półtora roku temu. Słyszałam to osobiście, że Pan Bóg tak się poniżył, Bóg Ojciec, tak się poniżył do tego stopnia, że stąpił z nieba i przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem dla uzyskania dla nas zbawienia. Więc Pan Jezus jest Bogiem Ojcem. Duch Święty jest też Bogiem. I Bóg Ojciec tutaj sam tak się poniżył, żebyśmy my zostali obmyci z grzechu i dostąpili zbawienia. Czy ja dobrze myślę, czy dobrze słyszałam, że Bóg Ojciec jest Pan Jezus, Duch Święty i Bóg Ojciec. To jest jedność. To jest
Bóg zapłać,
jedność. To jest
Bóg zapłać. Wejdę od razu już w zdanie, ponieważ rozumiem, o co Pani chodzi. To prawda, że Bóg jest jednością. Bóg jest jeden. Ale ten Bóg, jak uczy nasza wiara katolicka, ma trzy osoby. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg Ojciec posłał Syna i wtedy Syn stał się człowiekiem. To nie Bóg Ojciec stał się Jezusem. Owszem, w Synu jest obecny Bóg Ojciec, ale jest obecny, ale to są odrębne osoby boskie. Na ten temat oczywiście uczyły sobory powszechne, że właśnie te osoby nie są ze sobą zmieszane. Każda jest oddzielnie, więc nie możemy mówić, że Bóg Ojciec się poniżył i stał się Jezusem. Nie, to jest niepoprawne, to jest błąd teologiczny. Bardziej ja bym tu powiedział, mogło się coś takiego wyrwać komuś przez przejęzyczenie, przez nieuwagę, ale nie można tak mówić. To Bóg, Jezus, Bóg Syn, stał się człowiekiem i przyjął ciało, nadano mu imię Jezus Chrystus, znaczy namaszczony. Jezus oznacza zbawiciel, zbawca. A zatem właśnie Bóg, Trójjedyny, Duch Święty też nie stał się człowiekiem. Duch Święty jest Duchem Świętym. Bóg Ojciec Bogiem Ojcem, a Boży Syn stał się człowiekiem.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Tak, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mam takie pytanie, nieraz tak siedzę i tak się zastanawiam nad... Elżbieta.
Witam Pani Elżbieto.
Tak nad wielkością Boga. To mnie przeraża i tak się zastanawiam nad tym Chiny, Japonia, tam Islandia i to wszystko. Wszędzie, bo jest On. Czy wszyscy będą zbawieni? Nawet ci, którzy Go nie znają?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Jest ono niezwykle ważne. Czy wszyscy zostaną zbawieni? Trzeba by teraz odnieść się do nauczania Kościoła, szczególnie Sobór Watykański II pokazał nam bardzo pięknie obraz Kościoła jako pewnych kręgów. Pełnię zbawienia mamy w Kościele katolickim, ale może moglibyśmy sobie to wyobrazić jako takie kółka, które mają jeden środek. Następnie szerszy krąg to są wszyscy chrześcijanie, wierzący w Jezusa Chrystusa, którzy starają się żyć sprawiedliwie, też należą w jakiś sposób do Kościoła i też mają szansę na zbawienie. I dalej, to są ludzie wierzący w Boga jedynego, mają szansę na zbawienie. Oczywiście muszą żyć według zasad wiary, którą wyznają, aczkolwiek tutaj trzeba być dosyć ostrożnym, bo jeśli te zasady są bardzo przeciwne nauce Ewangelii, no wtedy można by stawiać znak zapytania, bo jeśli jest tam jakiś bardzo poważny błąd teologiczny, wtedy zostawiamy Bogu osąd. Kto będzie zbawiony? Oczywiście to my tylko sobie tak przybliżamy. I na końcu ludzie dobrej woli, którzy przyjęli objawienie tak zwane naturalne. To dostępne powszechnie, bez objawienia w Piśmie Świętym. Też mają szansę na zbawienie. Tylko ci, którzy nie mają tej dobrej woli, ci, którzy świadomie czynią zło, no, zostawiamy ich osądowi Bożemu. O zbawieniu możemy mówić, o potępieniu nie możemy powiedzieć konkretnie, że ten czy ten człowiek będzie potępiony. Na pewno też, wczytując się w Pismo Święte, wyraźnie Pan Jezus mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów i pójdą na wieczne potępienie ci, którzy nie przyjęli nawrócenia. Nawrócenia. A zatem piekło istnieje, nie jest ono zbiorem pustym, natomiast pełni ufności chcemy iść w stronę zbawienia. I kiedy mamy możliwość przyjęcia wiary, to też idąc za tym głosem wiary, idąc za nauczaniem wiary i wiernie, na ile potrafimy, wypełniając tą naukę ewangeliczną, zmierzamy do zbawienia.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Gabriela z archidiecezji łódzkiej. Mnie właśnie interesuje ten temat taki, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze, bo byłam ostatnio na rekolekcjach i właśnie było takie powiedzenie, że to jest tylko dla katechizmu, dla dzieci, że Pan Bóg szuka grzesznika, wiadomo, miłosierdzie i tak dalej. No ale jednak jakiś ten sąd chyba będzie, bo w pierwszym czytaniu dzisiaj jest właśnie powiedziane, że jedni będą do życia chwalebnego, a drudzy na zatracenie. I druga sprawa też właśnie z tej rekolekcji mi zostało to, że właśnie ta ofiara Chrystusa, że było mówione coś, że święty ten Anselm, doktor Kościoła, że wymyślił w średniowieciu, że Jezus był ofiarą wynagradzającą, a że to nie do końca jest tak. No to ja tego nie rozumiem, nie wiem, bo jednak chyba Pan Jezus jakoś wynagrodził za nasze wszystkie grzechy. był tą żertwą. No to jakby można było coś na ten temat powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Panem Bogiem. Pani Gabrielo, z Bogiem.
Bardzo dziękujemy Pani Gabrielo. Serdecznie pozdrawiamy. Trudno mi oceniać rekolekcje, ponieważ w nich nie brałem udziału i nie mogę absolutnie osądzać kapłana, czy tego, kto prowadził te rekolekcje. Wszystko zależy też, tu już przechodzę do odpowiedzi na pani pytanie, od naszej wolnej woli. Bóg dał nam wolną wolę i tej woli nie zniewala do końca. Człowiek nawet w ostatnim momencie życia ma szansę się nawrócić. Może już nie okazywać gestów na zewnątrz. Może już stracił świadomość tą, którą oddziałuje, którą my odbieramy, stojąc obok niego. A on jeszcze ma wolną wolę. I jeszcze jest ten ostatni moment, w którym może powiedzieć Bogu: wierzę, bądź miłościw mnie grzesznemu. Skoro Łotra, Pan Jezus powiedział do Łotra, który obok niego na krzyżu zawisnął: dziś ze mną będziesz w raju. Dał mu w ostatnich minutach życia szansę zbawienia. Wobec tego taką szansę może mieć każdy człowiek. Ale musi z tej szansy skorzystać. I może tą szansę zmarnować, bo ma wolną wolę. Ofiara Jezusa Chrystusa jest oczywiście absolutnie wystarczająca, by zbawić wszystkich. Jednak wolna wola może stanąć na przeszkodzie. Człowiek może sam odrzucić tę wolną wolę. Wszystko od niej zależy.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłać księdzu profesorowi Gogaczowi i ojcu prowadzącemu. Chciałem jeszcze na zakończenie wrócić.
A kogo witamy na antenie? Kogo witamy?
Zakończenia Ewangelii Świętego
Kogo
Marka.
Witamy na antenie?
Tak, tak, tak.
Kogo witamy na antenie?
A Krzysztof, jestem ojcze.
Panie Krzysztofie, świetnie. Proszę sobie radio ściszyć, bo nam chyba jest przeszkadza troszkę.
Dobrze, Bóg zapłać. Ojcze, chcę księdzu, no, ksiądz profesor fantastycznie to prowadził. Byłem naprawdę ogromnie zdumiony, ale chcę jeszcze raz powrócić do zakończenia tej Ewangelii Świętego Marka i tego, że nawet syn nie wie, tylko ojciec. Wielokrotnie w ciągu wielu lat w Rzymie słyszałem pytania na ten temat właśnie radiosłuchaczy w Radiu Maryja i egzegeci to tłumaczyli w ten sposób. Chciałbym zapytać, co ksiądz profesor na ten temat sądzi. Mianowicie oni mówili tak, że jako Bóg to on wiedział, ale jako człowiek to on tego nie wiedział. I to było to wyjaśnienie właśnie tego zdania. Jestem szalenie ciekawy, co ksiądz profesor Gogacz na ten temat chciałby jeszcze uzupełnić. I całuję kapłańskie ręce i Bóg zapłać, bo to jest naprawdę lampa na
bardzo dziękujemy Panie Krzysztofie. Posłuchajmy odpowiedzi.
Bardzo dziękuję. No właściwie powiedziałem też już dzisiaj, że przyjęcie natury ludzkiej było ograniczeniem wiedzy, wszechwiedzy Bożej. Czytając Ewangelię, wielokrotnie zauważamy, że i tak ta wiedza Jezusa jako człowieka, prawdziwego człowieka, była o wiele większa. Chociażby w takiej scenie, kiedy do Piotra przyszli poborcy dwudrachmy, czyli podatku świątynnego. Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy. Nie wiedział Piotr, co ma powiedzieć Jezusowi. I wtedy Pan Jezus pyta go: Piotrze, od kogo ludzie pobierają podatki? Od synów czy od obcych? Miał samą świadomość Jezus, że jest Bożym Synem. Świątynia jest domem Jego Ojca, jest Jego domem. A zatem Jego wiedza jest o wiele większa, nie ma czasu, by ten temat rozwijać. Niemniej jednak pewne tajemnice dla wiedzy także tej ludzkiej Jezusa zostały zakryte. Dlatego też jako człowiek miał jakąś blokadę, że to przekraczało możliwość poznania tegoż tej natury ludzkiej w Jezusie. Natomiast oczywiście, że jako Bóg doskonale to zna. Dziękuję.
I to był, drodzy Państwo, ostatni telefon, bo patrzę na zegar, który już wskazuje, że nasza audycja musi zmierzać do końca. Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz doktor habilitowany Roman Bogacz, profesor z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, biblista, wykładowca Pisma Świętego, jak słyszymy, wybitny znawca Słowa Bożego, prodziekan Wydziału Teologicznego. Bardzo księdzu dziękujemy za to przybycie tutaj i dzisiejszy wykład.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczególnie pozdrawiam moją chorą mamę, ale także pragnę pozdrowić panią Barbarę, studentkę Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która dzisiaj skończyła 100 lat.
Proszę bardzo. Na naukę można w każdym wieku się podejmować takiego studium. Jak
jest to. Naprawdę, jesteśmy pełni podziwu. Ta pani stuletnia jest wzorową studentką trzeciego wieku na naszym uniwersytecie.
Chcę sobie takich studentów życzyć jak najwięcej, tak dodam od siebie. Bardzo. Czyli jest rówieśniczką niepodległości
tak,
Polski.
Tak, dokładnie właśnie. Był z nią wywiad także i w telewizji publicznej.
Serdecznie pozdrawiamy. Księdzu również ogromnie dziękujemy.
Bóg zapłać.
I mówimy do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ja państwu również dziękuję za wszystkie telefony, za wszystkie pytania, za to państwa dociekliwość, bo to jest to, co jest tą esencją tej naszej audycji, co buduje jej piękno.